Jak nowoczesne technologie ułatwiają adaptację miast do zmian klimatu? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Cześć i witaj w kolejnym odcinku Urbcastu, w którym będziemy dalej poruszać temat zmian klimatu, szczególnie w miastach, a także no właśnie mitygacji i adaptacji, chociaż trzeba pamiętać, że są to dwie różne rzeczy. Porozmawiamy też o tym, czym jest BZI, czyli błękitno-zielona infrastruktura, jakie są jej przykłady w miastach, czym są i czemu warto korzystać też z nature-based solutions, jakie są obecne trendy i nowe technologie w zakresie właśnie walki ze zmianami klimatycznymi. Porozmawiamy o rolnictwie miejskim, farmach hydroponicznych i innych tego typu rozwiązaniach. A na koniec z moim gościem, którego za sekundę przedstawię, porozmawiamy też o takiej komercjalizacji procesu badawczego, czyli jak sprawić, żeby ta cała wiedza wykreowana w różnych badaniach na uniwersytetach służyła też zmianie świata i biznesowi, a nie zostawała tylko na uczelniach. Moim dzisiejszym gościem jest doktor inżynier Tomasz Warężak, który jest doktorem nauk technicznych z doświadczeniem naukowo-inżynierskim z zakresu właśnie błękitno-zielonej infrastruktury, wody, oczyszczania ścieków, a także technologii adaptacyjnych i mitygacyjnych dla klimatu, dużym doświadczeniem z pracy z samorządami. Tomasz jest także profesorem na Universidad Cooperativa de Colombia w Kolumbii. Jest właścicielem firm, które zajmują się właśnie adaptacją do zmian klimatu między innymi, ale jest także ekspertem metropolii Warszawa, głównym autorem kilkudziesięciu gminnych koncepcji gospodarki wodno-ściekowej. Czyli myślę, że mamy prawdziwego eksperta dzisiaj w tym odcinku i właśnie z Tomaszem porozmawiam na tematy, które wcześniej przedstawiłem. Partnerem tego odcinka jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska i jest to seria kilku odcinków, które razem realizujemy na temat właśnie zmian klimatu. Zapraszam Cię na najnowszy odcinek. Jest ze mną Tomasz Warężak, cześć.
Cześć, witam wszystkich.
Mam bardzo dużą przyjemność z tego, że będziemy rozmawiać o temacie, który gdzieś tam może jest bliski mi, jak i słuchaczom, czyli będziemy mówić o takiej adaptacji miast do zmian klimatu, ale poruszymy temat nowoczesnych technologii i tutaj myślę, że naprawdę mogą nam ciekawe rzeczy się pojawić. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem się ciebie zapytać właśnie o to, abyś podzielił się ze słuchaczkami, słuchaczami, tym, czym się tak naprawdę zajmujesz i jak do tego doszło, że się w ogóle zainteresowałeś takimi tematami?
Ze względu na moje wykształcenie, jestem inżynierem środowiska, zarówno w cały ten proces zdobywania wiedzy od inżyniera, magistra i potem doktora był z tego zakresu. Stąd moje zainteresowania naukowo-inżynierskie skupiają się wokół błękitno-zielonej infrastruktury, technologii nature-based solutions, czyli takich bazujących, pochodzących z natury. Zajmuję się gospodarką w obiegu zamkniętym, no i w końcu technologiami adaptacyjnymi do zmian klimatu. Natomiast dodatkowo zawodowo współpracuję z administracją samorządową i centralną w zakresie planowania strategicznego, ekonomii inwestycji, prowadzenia nadzoru nad inwestycjami samorządowymi, czy kończąc na konsultowaniu aktów prawnych. Przyjemność współtworzyć krajowe inteligentne specjalizacje, mapę drogową do spraw GOS, czy w końcu doktorat wdrożeniowy. A moje doświadczenia z takiego obszaru nauka plus biznes, no to są w realizacji projektów badawczo-rozwojowo-innowacyjnych, własności intelektualnej i przemysłowej, współpracy międzynarodowej i w końcu koru mojej działalności, czyli komercjalizacji. I tutaj myślę, że takimi wskaźnikami sprawczości moich działań są liczby, bo wartość wdrożenia wyników moich badań przekroczyła 100 milionów, a łączna powierzchnia błękitno-zielonej infrastruktury, którą udało mi się zaimplementować w Polsce, to jest ponad 30 hektarów. Także myślę, że tyle jest okej. Okay. Enough is enough.
Tak, liczby mówią same za siebie. To jest naprawdę ogromna liczba. Dla mnie też bardzo dobre jest to, że rozmawiam z tobą jako z praktykiem i też ten wątek takiej komercjalizacji procesu badawczego, jak sprawić, żeby ta wiedza badawcza, uniwersytecka została rzeczywiście wdrożona. To jest taki wątek, który też chciałbym dzisiaj poruszyć, ale z racji tego, że mówiłem na początku, że będziemy dzisiaj rozmawiać o adaptacji do zmian klimatu, to ja wiem, że też jest taki jeden ważny wątek, jeśli chodzi o ten temat, bo czasami rozmawiamy o mitygacji, o działaniach mitygacyjnych, no a czasem o tych adaptacyjnych do zmian klimatu. I ty wcześniej, przygotowując się do tej rozmowy, wspomniałeś, że to jest bardzo ważne, żebyśmy te dwie rzeczy rozróżnili, bo różnice są duże. Także mógłbyś powiedzieć, czym się różni mitygacja od adaptacji właśnie w dziedzinie przystosowywania się do zmian klimatu?
Tak, to są modne ostatnio słowa, ale oprócz tego, że są modne, są też ważne. Przenikają się troszkę, natomiast jeżeli spojrzymy na mitygację, to zarówno mitygacja i adaptacja pomaga odwrócić lub spowolnić zmiany klimatu. Natomiast mitygacja, celem mitygacji jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych bądź usunięcie tych gazów cieplarnianych z atmosfery. Przykładem takich działań, jeżeli chodzi o zmniejszenie, mamy europejski Fit for 55, czyli pakiet regulacji klimatycznych Unii Europejskiej. Wynika to z Europejskiego Zielonego Ładu, zmierzających właśnie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie o 55% do 2030 roku. No i dalej potem w kolejnym kroku osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Zmniejszenie. Natomiast usunięcie gazów cieplarnianych z atmosfery, no to tutaj realizuje się to przez tak zwane carbon catchery. Przemyśle też są stosowane, ale bardziej w odniesieniu do zmniejszenia, czyli przykład producentów, którzy emitują dwutlenek węgla, po prostu na wylocie muszą wyłapywać ten dwutlenek węgla. No jeden z producentów napojów gazowanych, ten czerwony, wychwytuje dwutlenek węgla i używa w produkcji napojów swoich, także pijemy potem ten dwutlenek węgla. Niemniej jednak usuwanie gazów cieplarnianych z atmosfery realizuje się przez naturę, albo inaczej, natura realizuje to za nas. Pierwszym takim carbon catcherem w naturze są oceany. Szacuje się, że ponad 1/4 dwutlenku węgla, który emitujemy do atmosfery w wyniku naszej działalności człowieka, no, pochłaniają oceany. Kolejnym są lasy, ze względu na swoją powierzchnię, nie tylko deszczowe, ale tak naprawdę każde lasy, każde drzewo. Potem oczywiście są torfowiska, bagna, tereny podmokłe. I to jest mitygacja. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i usunięcie tych gazów cieplarnianych z atmosfery. Adaptacja, jak semantyka tego słowa nam wskazuje, no służy do dostosowania się do skutków zmian klimatu bieżących i tych niestety przyszłych. I tutaj realizowane jest to troszkę inaczej niż w przypadku mitygacji, bo jest to w zasadzie gospodarka przestrzenna miasta, czyli te słynna eliminacja betonowych pustyń, właściwe planowanie przestrzenne z uwzględnieniem jak największej ilości terenów zielonych, unikanie zabudowy na terenach zalewowych, rozbudowa systemów retencji. Ogólnie rzecz ujmując, wszystko, co jest błękitno-zieloną infrastrukturą, to jest adaptacja.
Czy technologie adaptacyjne i mitygacyjne też się w takim sensie od siebie różnią, że te mitygacyjne to są takie bardziej bazujące na naturalnych procesach, a te adaptacyjne technologie to są bardziej takie z infrastrukturą i z większą ingerencją człowieka?
Nie do końca, bo w mitygacji, można powiedzieć, mitygacja bardziej dotyczy przemysłu i jego wpływu poprzez emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, jego wpływu na klimat, a pomaga nam w tym natura poprzez usuwanie, czyli pobieranie w procesach metabolizmu poprzez fotosyntezy tego dwutlenku węgla. Przemysł sam sobie pomaga poprzez usuwanie dwutlenku węgla w procesie produkcji. Natura nam w tym pomaga. W przypadku adaptacji, no tutaj bazujemy na technicznych rozwiązaniach, wzorując się naturą. Mhm.
Czyli to są pojęcia mitygacja, adaptacja, a także technologie w ich zakresie, to są pojęcia, które się nie wykluczają, tylko jakby zazębiają, tak?
Tak, jak najbardziej, bo jeżeli będziemy realizować wdrażanie technologii adaptacyjnych, czyli z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, jeżeli tak zaprojektujemy nasze rozwiązania, które nie będą wymagały zasilania energetycznego, no to przy okazji będzie to działanie nie tylko adaptacyjne, ale również mitygacyjne.
Wspomniałeś wspomnieliśmy też już przed chwilą, właściwie kilkukrotnie, tą błękitną, zieloną infrastrukturę wywołana została do tablicy, więc może też o niej trochę porozmawiajmy, bo mówiąc o tej błękitno-zielonej infrastrukturze, to chyba większość osób, która słucha teraz tego podcastu, raczej wie, tak, że być może może chodzić o drzewo, być może może chodzić o jakieś udrożnienie odpływu w mieście. Natomiast takim okiem eksperckim, ale przystępnym, czym tak naprawdę ta błękitno-zielona infrastruktura jest?
Tak, wspomniałeś. Nazwa zdradza już wiele, tak? Jest błękitno-zielona, bo jest błękitna woda i jest zielona roślinność. Jest to pojęcie, czy jakby problemami implementowania struktur zieleni do przestrzeni, do tkanki miejskiej w zasadzie już w XIX wieku, że tak powiem, przebąkiwano. Natomiast takie szersze doniesienia naukowe są z lat 70., kiedy jakby te problemy hydrometeorologiczne zaczęły dotykać miasta w Stanach Zjednoczonych i zaczęto pracować nad, to ładnie nazwali, urbanistyką uwrażliwioną na wodę. Water Sensitive Urban Design. I pochodną tego były coraz więcej doniesień naukowych w zakresie planowania urbanistycznego, uwzględniającego możliwość retencji wody, zastosowania przepuszczalnych nawierzchni, stawów retencyjnych i tak dalej, właściwego zagospodarowania terenów zalewowych. I przykładami, jakby pochodną tych prac są konkretne rozwiązania inżynierskie, techniczne, czy można powiedzieć techniczno-technologiczne, bo błękitno-zielona infrastruktura jest rozwiązaniem technicznym, czyli mamy kwestię hydrauliki, przepływu tej wody, ale również technologicznym, czy można powiedzieć biologicznym, bo jest to ekosystem. I wśród takich przykładów błękitno-zielonej infrastruktury no, można ich wyróżnić ogrom. To poczynając od zwykłych stawów retencyjnych, zbiorników retencyjnych, które służą do gromadzenia, zatrzymania tej wody. Mamy takie drobne, jak niecki bioretencyjne. Ten przedrostek bio mówi nam o tym, że wykorzystujemy również roślinność makro- czy hydrofitową, czyli taką wodnolubną. Mamy rowy bioretencyjne porośnięte roślinnością, ale mamy też rowy infiltracyjne, których zadaniem jest poprawa warunków hydraulicznych i szybsze, lepsze odprowadzanie tych wód opadowych do wód podziemnych. Mamy słynne, popularne ogrody deszczowe. W miastach mamy coraz więcej przepuszczalnych parkingów, czy ogólnie stosowania nawierzchni przepuszczalnych, również betonowych o wysokim współczynniku filtracji. Jeżeli chodzi o miasta, mamy UNERFy, czyli drogi, które z takiego punktu ciężkości położonego na samochody, na przejazd, na parkowanie, jakby skłoniły się w stronę mieszkańców i terenów zielonych, czyli to ma być przestrzeń i dla samochodów, ale ma być też dla mieszkańców i dla zieleni. Oczywiście zielone dachy popularne, łąki kwietne, rolnictwo miejskie coraz bardziej popularne, uprawa hydroponiczna. Mamy zielone ściany, mamy ogrody wertykalne. Coraz więcej powstaje tak zwanych parków kieszonkowych, czyli pocket park, czyli w takiej małej przestrzeni, czy małej powierzchni, która ma 200-300 metrów kwadratowych, zagospodarujemy miejsce do odpoczynku. Nie jest to tylko teren zielony, ale miejsce właśnie dla odpoczynku, kontaktu mieszkańców z przyrodą. Same drzewa są błękitno-zieloną infrastrukturą. Nie wiem, czy wiesz, jak cenne są drzewa, albo inaczej, ile drzewa rocznie zarabiają.
Był też na ten temat odcinek właśnie w moim podcaście. Rozmawiałem z doktorem Zbigniewem Szkopem na temat właśnie wyliczania wartości drzew i bardzo mnie to zaskoczyło, jak cenne są drzewa w takim też dosłownym ujęciu.
Tak, pensja drzewa roczna to jest w zasadzie prawie że najniższa krajowa, bo około 20 tysięcy rocznie tyle drzewo zarabia. Oczywiście, jak pewnie było w podcaście, tutaj w odniesieniu do wpływu drzewa na klimat, na jakość powietrza, na nasze zdrowie, atrakcyjność okolicy przede wszystkim. Kończąc, wymieniając błękitno-zieloną infrastrukturę, nieoczywiste są kompostowniki, czyli miejsca, gdzie kompostujemy odpady biodegradowalne, a w zasadzie takie bardzo ciekawe rozwiązanie, keyhole garden, czyli ogród dziurki od klucza, gdzie obudowujemy ziemią i umocnieniem tej ziemi kompostownik, i te odpady biodegradowalne, te odpady zielone z tego kompostownika jednocześnie nawożą azotem, fosforem i nawadniają nam ten obszar ziemi, w którym sadzimy roślinność czy sadzimy kwiaty. Bardzo ciekawe rozwiązanie. No i takim ostatnim, którym też gdzieś tam do mainstreamu błękitno-zielonej infrastruktury się nie przybija, są oczyszczalnie roślinne w nomenklaturze zwane constructed wetlands, czyli takie projektowanie terenów podmokłych. To można powiedzieć jest rdzeń błękitno-zielonej infrastruktury, a w zasadzie rdzeń technologii opartych o naturę.
No tak, wymieniliśmy sobie kilka takich przykładów, a teraz jeszcze może takie no pytanie, mam nadzieję, że retoryczne. Po co nam jest w ogóle ta błękitno-zielona infrastruktura?
Tak, to bardzo ważne pytanie. Dla mieszkańców, jeżeli spojrzymy też na doniesienia naukowe, na wyspach były prowadzone już 10 lat temu badania korelujące stężenie kortyzolu, czyli hormonu stresu we krwi, z przebywaniem w terenie zielonym. I okazało się, że krótkotrwałe, 20-30-minutowe przebywanie wśród zieleni znacząco obniża nam kortyzol. Także wpływa nam bardzo pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne. Natomiast jeżeli spojrzymy globalnie, no to mamy wzrost liczby dni z temperaturą maksymalną powietrza. W ubiegłym roku mieliśmy w Europie, w Portugalii 49 stopni zanotowaną temperaturę powietrza. Mamy długotrwałe okresy bezopadowe, połączone jeszcze z dodatkowo z wysoką temperaturą, czyli taką powyżej 25 stopni. Mamy intensywne opady o dużej wydajności, mamy zmianę struktury tych opadów. Podtopienia, powodzie miejskie, mamy miejskie wyspy ciepła, pojawiają się niżówki w rzekach, wzrasta poziom koncentracji zanieczyszczeń na terenie miasta, coraz więcej burz i tak dalej. To są te czynniki, które przemawiają z jednej strony za błękitno-zieloną infrastrukturą, ale oczywiście te, które wspomniałem, istotnie też korelują z mitygacją, czyli ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych.
I czy projektując te wszystkie rzeczy, wspominałeś o tym Keyhole Park, tak? Kompostowniku.
Tak, Keyhole Garden.
Czy też projektując taką infrastrukturę, bo to oczywiście podchodzisz do tego jako inżynier środowiska i z takiej perspektywy technologicznej, jak to wygląda z perspektywy projektowej, bo ja często podaję przykład Kopenhagi, w której mieszkam, że tutaj też była ogromna powódź ponad 10 lat temu i po prostu miasto zostało podtopione przez opady. I tam wtedy taka duża firma inżynieryjna zaproponowała taki masterplan, całą koncepcję tego, żeby no właśnie zacząć tą wodę jakoś lepiej regulować, odprowadzać. No i były też różne firmy, które projektowały na przykład te parki kieszonkowe czy jakieś takie zbiorniki, więc w sumie dało to taki fajny efekt, że inżynieria spotkała design, spotkała projektowanie i te różne technologie, ta cała infrastruktura, no były też takie przyjemne dla oka. Pytanie, czy ty właśnie też w taki sposób współpracujesz w swoich projektach i jak to wygląda właśnie w polskim kontekście?
Tak, jak najbardziej. Myślę, że jednym z kluczowych elementów w zakresie właśnie błękitno-zielonej infrastruktury jest ten udział wielu interesariuszy, w tym przede wszystkim społeczeństwa. Z tego względu, że te korzyści jakby są ogromne, to jakby jest bardzo szerokie spektrum zysku z implementacji takich rozwiązań, zarówno przede wszystkim tak naprawdę dla mieszkańców, bo tak jak wspomniałeś, był problem z wodą, czyli błękitno-zielona infrastruktura zwiększa retencję w mieście oraz infiltrację wód opadowych. Oczyszcza te wody opadowe, tak? Czyli roślinność, mikroorganizmy z glebą są takim bioreaktorem, który usuwa zanieczyszczenia, metale ciężkie, związki organiczne, azot, fosfor z wód opadowych. Zagospodarujemy wody opadowe w miejscu ich powstawania, nie wyrzucamy od razu docieku wodnego i dalej do morza czy od oceanu. Chronimy zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Coraz więcej tej infrastruktury jest takiej, która wyłapuje właśnie związki azotu i fosforu, które powodują eutrofizację, czyli zarastanie zbiorników. I na naciekach dopływających robi się takie właśnie bioreaktory, które wspomagają. Sama BZI ogranicza występowanie powodzi i podtopień, bo przecież jest jakby sama w sobie buduje nam miasto gąbkę. No i jakby warunki wegetacyjne, środowiskowe, bioróżnorodność zwiększa, tworzy nowe siedliska dla roślin, zwierząt, podnosi przecież świadomość ekologiczną mieszkańców, poprawia estetykę naszej przestrzeni, w której funkcjonujemy, w której pracujemy. Badania trackingowe prowadzone właśnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykazały, że ponad 50% mieszkańców jako kluczowe, najważniejszą inwestycję samorządową uważa rozwój terenów zielonych w miejscu pracy, a jeszcze większy procent wykazał rozwój terenów zielonych w miejscu, w którym mieszkamy, w którym żyjemy. Także ta poprawa warunków rekreacyjnych miasta to jest również jedna z zalet, poprawa warunków życia i ludzi w mieście. Także to jest po prostu długotrwały, korzystny wpływ na zdrowie ludzi. Thank you.
znając już te korzyści BZI, czyli błękitno-zielonej infrastruktury, jest na pewno jeszcze taki jeden wątek, który musimy tutaj poruszyć w tej rozmowie poświęconej właśnie reagowaniu na zmiany klimatyczne, czyli tak zwane nature-based solutions. Czy mógłbyś powiedzieć, co to w ogóle jest i jak działa?
Tak, to jakby szalenie ważne rozwiązania. To są rozwiązania, jak sama nazwa wskazuje, oparte o naturę. Obejmują one tak naprawdę współpracę z naturą w celu sprostania jakby wyzwaniom społecznym. I jakby nature-based solutions ma dwie nogi. Jedną jest dobrostan ludzi, a drugą jest bioróżnorodność. To są te dwa główne cele wdrażania czy implementacji technologii NBS-ów. I oczywiście one obejmują ochronę, odbudowę, zarządzanie naturalnymi, półnaturalnymi ekosystemami. Często się mówi właśnie o lasach namorzynowych, odtwarzania w odniesieniu do NBS-ów, ale jest to również zarządzanie w ogóle systemami wodnymi, czy nawet gruntami rolnymi. Nawet te łąki, kwietnie, które między gruntami rolnymi się sieje, to są właśnie powrót do natury. Ale też tworzenie nowych ekosystemów w miastach, czyli tak wspomniałeś o parkach kieszonkowych, czy ogrodach deszczowych. Te rozwiązania to są nowe ekosystemy i również wpisują się w definicję NBS-ów. Także są to działania oparte na różnorodności biologicznej, zaprojektowane i przede wszystkim realizowane przy pełnym zaangażowaniu i zgodzie społeczności lokalnych. Na świecie również wskazuje się ludności rdzennej.
Mhm. Czy jest jakiś taki polski odpowiednik tego nature-based solution, jeśli chodzi właśnie o samą nazwę i sposób wprowadzania?
Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na, nie wiem, ogród deszczowy, jeżeli będzie prawidłowo zaprojektowany, bo często te ogrody deszczowe robi się tak typowo, określa się procent powierzchni ogrodu deszczowego w stosunku do odwadnianej powierzchni terenu, czy to będzie dach, czy jakiś utwardzony teren. Stosuje się geomembranę, czyli wykłada się folią ten ogród deszczowy, stosuje się przelew burzowy. Jest to błękitna zielona infrastruktura. Nasadziliśmy roślinność, stworzyliśmy ekosystem wodny, natomiast w odniesieniu do NBS-ów, no, natura tak nie buduje. Mianowicie będzie to ogród deszczowy, w którym większość tej wody opadowej przy deszczu nawalnym trafi do odbiornika, do kanalizacji deszczowej, czy do jakiegoś cieku. W naturze tak naprawdę naturalnie się rozlewa na tej powierzchni, którą ta woda potrzebuje. W związku z tym potrafimy projektować ogrody deszczowe, uwzględniając bilans wodny, czyli objętość deszczu, które spada na metr kwadratowy w danej jednostce czasu, powierzchnię odwadnianego terenu, uwzględniając jeszcze geologię danego gruntu, potrafimy zaprojektować ogród deszczowy, który będzie się wywodził z NBS-u. Zielona ściana czy dach możemy zaprojektować z zasilaniem wody z sieci i wysokim śladem wodnym i ogólnie środowiskowym, a możemy zaprojektować w taki sposób, że naturalnie będzie wzrastała z rodzimego gruntu, no i będzie zbliżona do właśnie nature-based solutions. Tych rozwiązań oczywiście jest trochę więcej, bo oprócz bazujących na naturze mamy też rozwiązania pochodzące z natury i inspirowane naturą. Pochodzące z natury to będzie energia wiatrowa, falowa, pływowa, słoneczna. Czyli tutaj mamy, jakby pomagają nam w zaspokojeniu jakby potrzeb energetycznych, niskoemisyjnych potrzeb energetycznych. Wywodzą się z natury, ale nie są bezpośrednio oparte o naturę. Inspirowane naturą to są rozwiązania takie inżynierskie, czyli biomimikra, czy inaczej bionika, tam gdzie uczymy się, naśladujemy naturę. Słynne rękawice przylepiające się do różnych powierzchni, które naśladują gekony. To chyba Tom Cruise na Burj Khalifa się w swoim Mission Impossible wykorzystywał takie rękawice. To jest bioninika. Także tych obszarów współpracy z naturą jest sporo.
Czyli to też w nature-based solutions chodzi o taką możliwie małą ingerencję.
Tak, danie wolnej ręki naturze, żeby się rozwijała, żeby rozwijała swoją bioróżnorodność, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jako człowiek jesteśmy elementem środowiska, więc z drugiej strony jest ważny nasz dobrostan. To są te dwa główne cele NBS-ów.
Porozmawiajmy też sobie o obecnych trendach i takich nowych technologiach, bo w końcu też temu obiecaliśmy się przyjrzeć dzisiaj. Ty też mówiłeś, że ważne jest, żeby rozgraniczyć, że trendy to jest coś, co wynika z wiedzy naukowej, natomiast technologie to jest jakby taka trochę pochodna, to są już konkretne przykłady i rozwiązania. Czy mógłbyś właśnie nam powiedzieć trochę więcej na ten temat?
Tak, no jeżeli rozmawiamy o klimacie, czy technologiach adaptacyjnych do klimatu, no to jakby najważniejszą, jeżeli chodzi o doniesienia naukowe, jest oczywiście raport IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu do Zmian Klimatu. Szósta część bodajże w kwietniu została opublikowana. To jest kolejny raport, no i który mówi nam o aktualnym stanie klimatu, o jego zmianach, o roli wpływu człowieka na ten klimat, tylko to jest analiza na podstawie kilkudziesięciu tysięcy doniesień naukowych z różnych obszarów, różnych dziedzin i wiedzy na temat możliwej przyszłości klimatu i nas. To jest taka podstawa, ale mamy jakby więcej tych dokumentów. Z jednej strony mamy akty prawne, takim bardzo ciekawym też z tego roku jest unijny nowy ład dla zapylaczy. To tyle ciekawa inicjatywa, gdyż jest to społeczny akt prawny, czyli wystarczy zebrać tylko milion, podpisać w Unii Europejskiej i wtedy Parlament Europejski zajmuje się tworzeniem nowego prawa i tak właśnie dla zapylaczy, motyli, pszczół i tak dalej powstał ten akt prawny. Wspomagające samorządy jest projekt Klimalog, jest to dla krajów Morza Bałtyckiego, czyli włączenie aspektów klimatycznych do lokalnych strategii. Mamy unijną agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju, czy ONZ-owską, przepraszam, ale też mamy unijną na rzecz bioróżnorodności. Miasta wspomagane są tak zwaną nową kartą lipską w zakresie dobrego zarządzania. Natomiast takich doniesień wynikających z nauki są COP-y, Conference of Parties i ostatni klimatyczny, bo nie mamy tylko klimatycznych, ale ten najbardziej znany klimatyczny, 27, który odbył się w Egipcie, właśnie zainicjował projekt INACT. Rząd Niemiec oraz Międzynarodowa Unia Ochrony Środowiska zainicjowała ten program.
Chociaż było to też spotkanie dość kontrowersyjne z tego, jak się widziało właśnie, jak niektórzy na to, na COP docierają.
Tak, tak. No to tam jakby przykładem, że między innymi niedotarcie na COP aktywistki Grety. No więc te dyskusje się też, w tym dyskusie społecznym te tematy również są poruszane, na ślad węglowy poprzez loty samolotowe. No to prawda, chociaż to COP jako taki nie jest dla polityków. To jest miejsce spotkań naukowców, ludzi zaangażowanych, społeczników, ludzi, którzy chcą zmienić. Chcą zmienić świat i klimat. Jakby nie było tych spotkań, to nie byłoby porozumienia paryskiego, czyli podjęcia decyzji o ograniczeniu temperatury do 1,5 stopnia. Więc no, musimy podejmować takie decyzje. Czasem one się wiążą również z tym śladem węglowym. Ale kolejny COP, nie klimatyczny, a związany z różnorodnością biologiczną, chociaż oba się wywodzą ze szczytu Ziemi w Rio. Ten odbył się w Kunming, Montreal. No i tutaj też bardzo ważny, przyrównuje się właśnie te postanowienia z tego COP-u 15 na temat bioróżnorodności do porozumienia paryskiego. Wyznaczono 4 cele, 23 działania w zakresie ograniczenia właśnie utraty terenów o wysokiej znaczeniu różnorodności biologicznej, no integralności ekologicznej. To jest to główne działanie, jakby widzimy, jak ważna jest ta bioróżnorodność. I trzeci taki też bardzo ciekawa inicjatywa, jest to konwencja ramsarska, starsza, bo z lat 70, początku lat 70. Ona mówi o terenach podmokłych, czyli takich wodno-bagiennych. I przyjmuje się, że właśnie torfowiska w tereny wodno-błotne są kolebką bioróżnorodności. Także to są te takie jakby najważniejsze działania w ostatnich miesiącach, które nam wyznaczają, w jakim kierunku będziemy zmierzać.
A jeśli zajrzymy jeszcze w kontekście właśnie trendów i nowych technologii w inne miejsca świata, co z takimi przykładami jak właśnie farmy hydroponiczne, czy wspomniany przez Ciebie, jak przygotowywaliśmy się do tej rozmowy, Nemo's Garden?
Tak, to są bardzo ciekawe doniesienia. Ja lubię czytać, co się dzieje w świecie, jeżeli chodzi o adaptację czy mitygację. No i w ramach tego rolnictwa miejskiego coraz bardziej popularne są uprawy hydroponiczne, czyli tam, gdzie korzenie roślin są obmywane bądź przebywają w wodzie. No, na Pradze Północ mamy taką uprawę hydroponiczną. Zakładam, że nie jedną, ale to akurat spacerując zauważyłem ze względu na zasilanie z medami. Natomiast tak, no, na Tajwanie możemy sobie kupić sałatę w metrze. wysiadające stacji metra pod ziemią znajduje się farma wertykalna z uprawy hydroponicznej. Demos Garden, Włosi, to jest bardzo ciekawy projekt, zrobili farmę pod wodą, 10 metrów pod wodą. To jest taki po prostu blow mind, bo pokazuje, że jak zmienimy sposób myślenia, wyjdziemy poza schematy, to znaczy, że możemy zajmować się rolnictwem również pod wodą i to nie tylko w ujęciu tego, co nam dostarczają morza i oceany. Oczywiście w Polsce uprawy hydroponiczne również są. Taki ciekawy też projekt, uprawa akwaponiczna, tam gdzie są akwaria, tam gdzie są organizmy wodne, które produkują albo wydalają azot i fosfor, czyli składniki pokarmowe dla roślin. Oczywiście przez filtry zmienia się formę azotu z amoniaków w azotany, czyli łatwo przyswajalne. W związku z tym takie perpetuum mobile, czyli dodatkowo jest, w cudzysłowie oczywiście, dodatkowo ta roślinność jest zasilana nie tylko w zakresie wody, ale również nawożona z tych akwariów. Ale takich działań na świecie jest dużo więcej. Jakiś czas temu w doniesieniach przecież pojawiło się, że na Filipinach każdy uczeń, kończąc szkołę, czy to będzie średnia, czy to będzie podstawowa, czy to będą studia, musi zasadzić 10 drzew. No teoretycznie 10 drzew nie jest to jakiś pewnie duży wydatek finansowy i nakład pracy inwestycyjny, natomiast generuje rocznie do 75 milionów drzew. Także taka prosta inicjatywa, tak jak w swoim życiu zawodowym stosuję brzytwę Okama, czyli najprostsze rozwiązania są najlepsze, okazuje się, że można.
No tak, to jest, myślę, że bardzo ciekawe podejście. Proste też, tak, żeby zasadzać drzewa po prostu, tak, bez jakichś ogromnych nakładów. Ale jeśli chodzi o jeszcze taką inspirację na koniec, to chciałem porozmawiać o komercjalizacji procesu badawczego, bo to wszystko, co mówisz, no i to też, czym się zajmujesz, pokazuje takie fajne połączenie dwóch rzeczy, czyli z jednej strony działasz naukowo, badasz, jesteś też profesorem na Universidad Cooperativa de Colombia, ale jesteś też ekspertem, jesteś dyrektorem firmy typu startup, typu spin-out, autorem kilkudziesięciu gminnych koncepcji gospodarki wodno-ściekowej. Więc widzę, że ta wiedza naukowa i też biznesowa się zazębia i zastanawia mnie to, jak sprawić, by badania ogólnie, tak, służyły też zmianie świata i biznesowi, a nie zostawały tylko w silosach na uczelniach.
Szalenie trudne pytanie. Nie wiem, czy ktoś zna odpowiedź, jak połączyć naukę z biznesem. Ja jestem zdania, że nauki z biznesem się nie połączy. To są dwa różne światy, każdy ma swój paradygmat funkcjonowania i one się biegunowo różnią od siebie. Natomiast oczywiście w związku z tym, że jest to tak trudne nie do zrobienia, no to jakby nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, jak to zrobić. No bardzo prosto to można zrobić. A jeżeli chodzi o inżynierię środowiska, nauki techniczne, czy już schodząc jeszcze niżej w szczegółowości w błękitno-zieloną infrastrukturę, to naprawdę bardzo łatwo to zrobić. Trzeba tylko zmienić myślenie. Trzeba realizować mikroinwestycje z makroedukacją, gdzie punktem ciężkości jest sprawczość, jest implementacja, wdrożenia, komercjalizacja. Chodzi o to, żebyśmy nie planowali makroinwestycji, które są piękne w swojej istocie i w większości kończą się na planowaniu. Chodzi o to, żebyśmy planując nasze badania, no bo przecież nauka, jakby rdzeniem nauki jest problem naukowy. Diagnozujemy nowy problem naukowy bądź rozwiązujemy istniejący problem naukowy i rozpoczynamy proces badawczy. Chodzi o to, żeby nasze badania nie rozwiążą zmian klimatu. One mają być elementem efektu skali. Skoncentrujmy się na potrzebach mieszkańców, a mniej na samych technologiach. Jeżeli będziemy wiedzieli, co jest potrzebą mieszkańców, co jest problemem, to w taki sposób znajdziemy rozwiązanie tej technologii. No i tu szalenie też jest ważna taka jakby synergia współpracy szerokiej grupy interesariuszy, którzy aktywnie uczestniczą w implementacji przedsięwzięcia. W sensie nie możemy być jakby planować naszych badań tylko na uczelni i potem zobaczymy, może ktoś się tym zainteresuje. Jeżeli rozpoczniemy od współpracy, od tego słynnego współpracy z Generation Restoration, tak, czyli osób, które tak entuzjastycznie jakby podchodzą, które czują potrzebę zmian w zakresie między innymi zmian klimatu, którzy są zaangażowani w lokalne inicjatywy. Jeżeli zaczniemy naszą pracę naukową we współpracy z sektorem publicznym, czy to będą władze lokalne, regionalne, krajowe, To są jakby organy, które odpowiadają za tworzenie dokumentów strategicznych, ale które prowadzą też dialog społeczny i prowadzą inwestycje. Wśród interesariuszy mamy jeszcze przecież fundatorów, czyli mamy instytucje finansowe, mamy fundacje, mamy osoby prywatne. Przede wszystkim mamy liderów społeczności lokalnych. Tak współpracuję, przykład Warszawy z niektórymi dzielnicami. Jak słyszę, są liderzy czasami hiperaktywni. W sensie mają codziennie jeden pomysł. Tam po prostu w Auckland, w Nowej Zelandii coś fajnego się pojawiło, to pewnie na Wawrze też to zadziała. Czasami niekoniecznie. Ale mamy też sektor biznesu, mamy lokalne, małe przedsiębiorstwa, mamy duże przedsiębiorstwa, które również jakby widzą potrzebę współpracy ze społeczeństwem. Mamy ESG, obowiązki czyli raportowania pozafinansowego dla dużych przedsiębiorstw. Mamy edukatorów, czyli nauczycieli lokalnie działających, podnoszących świadomość. No i w końcu jest ta nauka, czyli naukowcy i praktycy są od tego, żeby być dawcami tej wiedzy. Ale mają być zapleczem tak naprawdę dla społeczności lokalnej czy liderów projektów. Ważne jest, żeby promować to właśnie społeczeństwo obywatelskie, kontakt z młodzieżą. I jak rozszerzymy współpracę pomiędzy tych wszystkie strony, to te strony nam powiedzą nauce, czego potrzebują. Podam przykład tego mojego wywodu. Jeżeli spojrzymy na potrzeby, jedno z miast w Polsce jakiś czas temu planowało wdrożyć zielone przystanki. No, z roślinnością część miast się udało, ale jedno takie miasto wojewódzkie. Miało być kilka, potem trzy pokazowe, potem jeden. W konsekwencji rozbiło się o to, że był problem z zasilaniem wody, w jaki sposób nawadniać tę roślinność na tym przystanku. No i okej, od czego jest nauka? Proszę zobaczyć. Naukowcy są od tego, żeby powiedzieć, nie potrzebujemy tej wody z sieci. My potrzebujemy wykorzystać, przebadać rodzime gatunki roślin, które są odporne na ten stres środowiskowy. Czyli selekcjonujemy gatunki z lokalnej flory, rosnące w określonych warunkach siedliskowych pod względem nasłonecznienia, temperatury, wilgotności powietrza, takie, które są odporne na te miejskie stresory, czyli suszę, temperaturę, brak składników pokarmowych. I jeżeli znajdziemy roślinność, która będzie funkcjonowała w miejskiej wyspie ciepła z niedoborami azotu i fosforu, z biotycznymi oddziaływaniami pomiędzy roślinami, tak? Czyli nazywają się tam, będą niektóre rośliny przeszkilują, a w tym procesie badawczym możemy określić, jakie będą trawy, a jakie będą motylkowe czy rozetowe. Chodzi o to, że w ramach takiego jednego projektu badawczego, czy nawet jednego doktoratu, możemy określić kombinację roślina, rodzaj i typ gleby, dostępność składników odżywczych i wody, nagle się okaże, że ten przystanek nie potrzebuje zasilania wodę, nawożenia, tylko będzie nowym ekosystemem. I to jest już jakby gotowa praca naukowa, badawcza, którą można rozpocząć i która bez problemu będzie spotka się z zainteresowaniem wśród samorządowców.
Czyli potrzeba współpracy, szczególnie jeśli pracujemy nad technologią, chociaż w tym odcinku poświęconym technologii też na koniec powiedziałeś, niech to wybrzmi, że nie powinniśmy się skupiać aż tak na technologii, a bardziej na właśnie potrzebach ludzi, na tym, żeby gdzieś tam odpowiadać na te potrzeby. I w takim inspiracyjnym tonie ja chciałem jeszcze zapytać na koniec, czy mógłbyś polecić jakąś książkę, czy może jakąś publikację gdzieś tam dookoła tego tematu, żeby dalej jeszcze zainspirować po tej rozmowie słuchaczy i słuchaczki?
Jeżeli chciałbym zainspirować, to wrócę do tej mojej poprzedniej wypowiedzi, czyli no myślę, że taki najciekawszy, najszerzej dotykający tematu jest raport Międzyrządowego Zespołu dla Zmian Klimatu. To jest takie najciekawsze opracowanie, które no wyposaża nas w taką podstawową wiedzę, no ale też najnowszą i bazującą na kilkudziesięciu tysiącach publikacji naukowych.
Dzięki. To w takim razie ja dodam też link tutaj w opisie tego odcinka, żeby łatwo można było dotrzeć. A póki co chciałem Ci bardzo podziękować za podzielenie się tą niesamowitą wiedzą w najnowszym odcinku Urbcastu.
Super, bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło.
Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka z Tomaszem i mam nadzieję, że wiesz już teraz, czym jest tak naprawdę BZI, czyli błękitno-zielona infrastruktura, czym są nature-based solutions i jakie ciekawe technologie w walce, w adaptacji ze zmianami klimatycznymi mamy na całym świecie i jak miasta mogą się nawzajem inspirować do tejże walki. Ten odcinek to kolejny odcinek serii, która powstaje razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. I mam nadzieję, że niebawem będziesz mógł, będziesz mogła usłyszeć już kolejny odcinek na ten temat. Dzięki wielkie i do usłyszenia.